W Polsce problemem mieszkaniowym jest ogromna korupcja, która jest na poziomie samorządowym. Bo to już jest chore to, co się dzieje. Pany wielkie, Maciusie, króle, po prostu zwrócić uwagę, to dostajecie jakiegoś amoku. Mamy do czynienia z sytuacją z ogromną zmową polityczną, bo zresztą to się nie tylko w tym sektorze, bo jak gdziekolwiek dotkniemy OZE, banki, deweloperów, cokolwiek, no mamy takie pomieszanie polityki i najprawdopodobniej rozwiązań korupcyjnych i to jest niewykonalne w ogóle prawnie, bo nie leży w interesie deweloperów. Dlaczego? A to Państwu powiem, że te firmy zagraniczne kształtują poprzez audyty, poprzez doradztwo dostęp do informacji o polskiej gospodarce. Ideologia brukselska, trzeba zamykać polskie kopalnie. Drodzy Państwo, konkursy polegają na tym, że się konkurs ogłasza, a potem się okazuje, że wygrywa ten, który miał wygrać. Bo kryteria albo są ustawione pod takiego gościa, albo komisja oceniająca wie dokładnie, jak ma ocenić. Ten chlew, który przychodzi, przepraszam, ale ten chlew, który przychodzi, naprawdę mi to przeszkadza. Zresztą oczywiście raz Polacy powiedzą, o, Bartoszewicz chce, żeby dzieci na smyczy trzymać. Czasami trzeba by było niektóre dzieciaki wasze. Tak samo jest społeczeństwo. Jak nie macie korzeni, nie będziemy mieli korzeni, nie będzie nas, będziemy łatwi do przejęcia.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Bardzo mądre słowa, w 100% się zgadzam. Może jeszcze teraz wracając na nasze polskie podwórko, chciałem trochę zapytać, bo na początku o tym powiedzieliśmy, kredycie 2% i teraz mamy znowu pomysł, kredyt 0%, 1,5%. I czy to nie jest tak, bo tak rozmawialiśmy o tym też wcześniej, że nawet gdzieś w małych miastach ludzie będą nieświadomie brali, bo państwo daje, a później zostaniemy gdzieś jak w Stanach, gdzie wszystko nam będą zabierać. Czy to nie jest jeszcze większy element kontroli obywateli?
Znaczy, na pewno jest ogromne ryzyko stworzenia banki na nieruchomościach w Polsce.
Już są ceny w kosmos.
Ceny są w kosmos. Dlatego, że w Polsce problemem mieszkaniowym nie jest to, co politycy kreują za problem. W Polsce problemem mieszkaniowym jest ogromna korupcja, która jest na poziomie samorządowym. To, że ta deweloperka, która w Polsce się ukształtowała, ona nie ma realnej konkurencji. To, że mamy do czynienia z ogromnym problemem związanym z dostępem do ziemi, do zezwoleń, cały ten proces biurokratyczny, który wiąże się z budową, to są rozwiązania tak nieprzyjazne gospodarczo i tak ograniczające swobodę działania, że no, jakby one tworzą w moim przekonaniu największe zagrożenie. Już nie mówiąc o tym, że cały czas mamy ogromny problem z planowaniem przestrzennym, wyrzucanie tej przestrzeni na zabudowę poza miasta, bez infrastruktury drogowej, bez infrastruktury społecznej, zdrowotnej, skazywanie ludzi na totalne warunki a społeczne, a rozwojowe. Drodzy Państwo, mamy 2 miliony pustostanów w Polsce. Dlaczego w Polsce nie remontujemy zabytków? Dlaczego nie inwestujemy w pustostany? Dlaczego nie dajemy możliwość odbudowy tego, jaki zasób jest? My cały czas kształtujemy rozwiązania pomocowe dla kredytobiorców, które tak naprawdę mówią o jednej rzeczy. Wygranym zawsze w tych wszystkich programach są deweloperzy, którzy już przez 6 miesięcy od zapowiedzi programu już ceny podnoszą. Nawet programu jeszcze nie ma, już ceny pójdą w górę, bo wiedzą, że Polacy będą latać jak kot z pęcherzem za tymi...
Widać po wnioskach kredytowych.
Dokładnie. Teraz druga rzecz, wygranym są bankersi, którzy zawsze mają... zapewniony w tym momencie, drodzy Państwo, jeżeli państwo gwarantuje 2% lub 0%, to znaczy zabiera ryzyko dla banku związane z ceną pieniądza. To jest niesamowite. Znaczy dla mnie to jest, w ogóle to jest mechanizm pomocy publicznej. Dla mnie to powinno być sprawdzone przez Komisję Europejską, to co my wyrabiamy na poziomie krajowym i tworzymy nadzwyczajne warunki dla sektora finansowego w sytuacji, kiedy żaden inny sektor gospodarki nie ma tego typu warunków.
Znaczy, my sami kreujemy tą bańkę.
To jest, my kreujemy bańkę totalną i w moim przekonaniu problem polega na tym, że zarówno te rozwiązania kredytowe, jak i te rozwiązania programów mieszkaniowych przynoszą deweloperzy i przynoszą banki. Znaczy, odrzućmy tych lobbystów, pogońmy tych lobbystów. Jeżeli to, tak samo jak z Ministerstwa Finansów, jakbyśmy pogonili lobbystów z tych firm wielkiej czwórki, piątki, szóstki, zakazali im w ogóle wstępu do Ministerstwa Finansów, wszystkich firm doradczych. Albo jesteś doradcą, albo jesteś pracownikiem ministerstwa. Nie możesz być równocześnie w jednym i drugim świecie. Nie może być tak, że projekty ustaw podatkowych wpływają z firm doradczych. No ludzie, dla mnie to jest korupcja, to jest mało powiedziane. Ktoś był w jakiejś firmie doradczej, on zostaje dyrektorem departamentu. Sorry, nie ma możliwości. Znaczy, nie może być tak, że światy się przenikają, albo dyrektor departamentu podatkowego ląduje w firmie doradczej później. To jest korupcja. Znaczy, my mamy cały czas tego typu transfery. Tak samo sektor bankowy, gdzie z KNF-u ludzie przepływają do sektora bankowego, z bankowego do KNF-u, kształtując reguły podatne na własne oczekiwania.
Takich państwowych z wysokich.
Dokładnie. Funkcji, znaczy, albo idziesz do państwa i pracujesz w państwie i rezygnujesz i nie masz możliwości wejścia w biznes. Albo idziesz w biznes i wtedy nie masz prawa dotknąć niczego, co się wiąże z kształtowaniem reguł na poziomie państwa. Znaczy, oddzielmy te rozwiązania. Jeżeli one nie będą rozwiązaniami oddzielnymi, tylko ministrowie, politycy będą tworzyć grupy doradcze deweloperów, grupy doradcze bankowców, no to jakie oni rozwiązania przyniosą? Na szkodę własną? Nigdy. Czy mamy grupy doradcze obywatelskie? Czy ktoś obywateli potrzebujących mieszkania zaprosił do rozmowy i powiedział, jak oni chcą? Nie. Żaden minister tego nie zrobi.
Nikt nie zrobi, patrzy, jak te ceny rosną.
Zrobi grupę deweloperską, zrobi grupę bankerską i oni będą rozwiązania dla siebie korzystne dawać, w jaki sposób rozwalać system mieszkaniowy, w jaki sposób kosić kasę na konsumentach.
To jest straszne, bo
to jest straszne, ale to jest realne. Znaczy, to mamy do czynienia z sytuacją z ogromną zmową polityczną, bo zresztą to się nie tylko w tym sektorze, bo jak gdziekolwiek dotkniemy OZE, banki, deweloperów, cokolwiek, no mamy takie pomieszanie polityki i najprawdopodobniej rozwiązań korupcyjnych, że one paraliżują system. Znaczy, ja bym proponował się przyglądnąć temu, co w mieszkaniówce jest w Austrii. W Austrii od lat zrobiono takie rozwiązania mieszkaniowe, w którym te społeczne budownictwo rozwinięto, ale te społeczne budownictwo wkomponowano w centra miast. Nie to, że one dostały tam gdzieś ziemię poza. One wkomponowano w taki sposób, żeby nie robić enklaw biedy, tylko żeby były te społeczne zbudowane budynki wśród innych budynków
lepiej, żeby aspirowali.
Dokładnie,
tak?
Żeby była aspiracja, żeby była infrastruktura, rozwój, żeby był rozwój, taki, żeby była dostępność. I w Austrii nie ma problemu z mieszkalnictwem. Znaczy, to zbudowano rozwiązania wynajmu, ale takiego wynajmu, który jest dostępny, a nie u nas wynajem. Zbudowano rozwiązania inwestycji wspólnych w mieszkalnictwo. Dlaczego w Polsce cały czas o tym się mówi? Rity, i to jest niewykonalne w ogóle prawnie, bo nie leży w interesie deweloperów. Więc nie jest niewykonalne. A skoro deweloperzy narzucają rozwiązania prawne w Polsce dla mieszkalnictwa, no to mamy to, co mamy. Znaczy, mówię, dopóki, drodzy Państwo, my nie pogonimy lobbystów, o, tak w kontekście tego, gdybym został ministrem finansów, jak Państwo chcieliście, to bym pogonił wszystkie firmy doradcze. Ha! Jakbym został ministrem aktywów państwowych, drodzy Państwo, to bym zabronił spółkom Skarbu Państwa korzystać z doradztwa firm zagranicznych. Dlaczego? A to Państwu powiem, że te firmy zagraniczne kształtują poprzez audyty, poprzez doradztwo dostęp do informacji o polskiej gospodarce. Drodzy Państwo, czym to się kończy? Ano tym, drodzy Państwo, ja pamiętam, ja byłem poproszony przez stronę związkową i reprezentowałem stronę związkową w dyskusji z rządem na temat umowy społecznej w kontekście transformacji energetycznej Śląska. Jest taka umowa, bo trzeba w domniemaniu, trzeba z uwagi na nieefektywność, ideologia brukselska, trzeba zamykać polskie kopalnie. No to siedzimy, rozmawiamy z rządem. I jestem świadkiem następującej dyskusji, bo trzeba było przygotować rozwiązania notyfikujące pomoc publiczną dla zamykalnych kopalń. I proszę sobie teraz wyobrazić następującą rozmowę. Jestem ja, jest minister, który jest za to odpowiedzialny, i jest firma doradcza. I firma doradcza zaczyna mi przedstawiać następującą narrację. tragiczne są te kopalnie, w tragicznej sytuacji. Są źle zarządzane, nie mają dobrych procesów. Słucham tego, co ten człowiek do mnie mówi. Mówi ta firma doradcza, teraz to trzeba wszystko zmienić, przygotować dobre rozwiązania. Tak siedzę, słucham i zadaję mu proste pytanie. Młody człowieku, a powiedz mi, a kto przez ostatnie 20 lat przygotował wszystkie programy transformacyjne, wszystkie programy stabilizujące, wszystkie programy restrukturyzacyjne sektora węglowego? Nie wy, te firmy doradcze, które teraz siedzicie po drugiej stronie? Dokładnie. Firmy doradcze doprowadziły do takiego doradzania, że firmy, którym doradzano, straciły sektor cały, stracił efektywność i sprawność działania, de facto wygaszają swoją wiedzą te sektory i kradną wiedzę. Drodzy Państwo, to, co się dzieje w noszeniu informacji przez te duże firmy doradcze, w handlowaniu tymi informacjami, to jest penetracja rynku. Dlaczego? Wystarczy takiego dużego wziąć i takie maluchy przecież są podłączone pod to, więc nie trzeba dotknąć mikro, małego, średniego przedsiębiorcy. Wystarczy zaudytować dużego, który ma relacje z mniejszymi i wiesz już wszystko o sektorze. A gdzie ta informacja jest? Idzie, ona idzie potem do tego, kto kupi raport za granicą. My jesteśmy, drodzy Państwo, jak otwarta księga przedstawiani. Wszystko o polskiej gospodarce się wie, bo nie ma żadnych tajemnic, bo firmy zagraniczne wchodzą, audytują polskie podmioty, kształtują im biznesplany, przenoszą im procesy nowe do firm w taki sposób, żeby ostatecznie okazało się, że ta firma staje się nieefektywna w działaniu i traci na sprawności. Więc obiecuję, gdybym był ministrem aktywów państwowych, żadna spółka Skarbu Państwa nie miałaby prawa zatrudnić żadnego zagranicznego doradcę. Pogoniłbym te podmioty z Polski, bo my mamy świetnych doradców na poziomie krajowym, świetne firmy polskie, które mają ogromny problem z konkurowaniem z tamtymi podmiotami, bo rynki są szczelnie zamknięte, bo jak na przykład w przetargu daje się wymaganie doświadczenie w sektorze X, ale nie można zdobyć tego doświadczenia, skoro cały czas jesteś poza tym sektorem. Nikt ci tego doświadczenia nawet nie daje zdobyć. Więc ja bym zrobił okres przejściowy. Proszę bardzo, 5 lat, niech nasi pozdobywają doświadczenia, a potem walczmy. Jestem przekonany, że polskie firmy będą lepsze.
Bardzo mądre. A czy da się jakoś odchudzić biurokrację w Polsce i co zrobić z tymi urzędnikami, którzy by zostali zwolnieni?
Bo... jeżeli chcesz odchudzić biurokrację, to musiałbyś wprowadzić zajęcia sportowe dla urzędników. Nie ma możliwości. Możliwość jest, tylko władza niestety, bo to jest, ja zawsze mam takie rozmowy przed każdymi wyborami, ludzie mówią, o przyjdą nowi, to tam polikwidują coś tamtego. Drodzy Państwo, ja zawsze opowiadam w prosty sposób. Nie, nikt niczego nie zlikwiduje, administracja się rozrośnie, będzie większa niż przed wyborami, tak będzie. Żaden władca nie odda tego, co zastanie.
Co oni mieliby robić?
Dokładnie. Więc biurokracja będzie rosła. Jedyna rzecz, którą można by było ustabilizować biurokrację, troszkę przekornie, wprowadzić limit wydatków na biurokrację i uzależnić wynagrodzenie od średniej krajowej. Czyli urzędnik musiałby dużo zarabiać, a skoro byłby limit wydatków na biurokrację, to zmniejszyłyby się etaty, no bo matematyka by wyprostowała. Ja uważam, że urzędnikom trzeba bardzo dobrze płacić, trzeba płacić tym najlepszym, a tych słabeuszy, tych udających...
Tak jak z nauczycielami.
Wyrzucić. Kadrą. Tak. Wszędzie, z każdego sektora. Niech idą szukać sobie pracy w innym obszarze. Nie dać możliwości zamrozić mechanizm etatowy, ale nie na takiej zasadzie, że zamrożę i przez to tamci, którzy są, oni są. Nie, musi być przegląd, tak jak Wielka Brytania robi przegląd wydatków budżetowych i zastanawia się, co należy kontynuować, a czego nie. Tak samo robi przegląd struktury, tak samo i my powinniśmy zrobić. Przegląd wydatków, co należy kontynuować, a co nie i przegląd kadr, kogo należy dalej zatrudniać, kogo nie, ale nie po znajomkach. Jak ja znowu słyszałem przed wyborami, będą konkursy, to śmiać mi się chciało, bo takie konkursy dzisiaj mamy. Drodzy Państwo, konkursy polegają na tym, że się konkurs ogłasza, a potem się okazuje, że wygrywa ten, który miał wygrać. Bo kryteria albo są ustawione pod takiego gościa, albo komisja oceniająca wie dokładnie, jak ma ocenić. Znaczy, my doszliśmy już do skrajnej patologii. Plemiona widzą kompetencje tylko u tego, kto jest w jego plemieniu. Jeżeli się zapiszesz do danego plemiona, plemienia będziesz natychmiast miał kompetencje. Więc do tego mamy, znaczy to jest absurdalne. My powinniśmy mieć niezależną, dobrze funkcjonującą biurokrację. Biurokracja jest ważna, to jest siła państwa, to jest mądrość państwa. Tylko nie może być tak, że ta biurokracja jest wykorzystywana jako przestrzeń do nagradzania własnej struktury politycznej. Mm-hmm. To jest niesamowite. No to jest chore.
Jeszcze pytanie odnośnie studentów, bo jeden z widzów zapytał, pańska ocena poziomu intelektualno-moralnego studentów uczelni wyższych w Polsce, czy jest gorzej, czy lepiej w porównaniu do pana czasów studenckich? Trudne pytanie.
Znaczy nie, no, proszę państwa, zawsze następne pokolenie twierdzi,
że jest mądrzejsze.
Że jest mądrzejsze, że, znaczy nie, inaczej. Nasi dziadowie, jak na nas patrzyli na naszych rodziców, to mówili, że się pogorszyło. Nasi rodzice, jak na nas patrzyli, to też mówili, że się pogorszyło. Czy etycznie, moralnie? Ja bym nie wrzucał całego pokolenia do jednego worka. Są wspaniali ludzie w tym pokoleniu. Tak, jak w
pana wywiadzie było ostatnio, że się rzeczywiście, mam nadzieję, że trochę lepiej ubierają, ale mówił pan mocno i też były komentarze.
Ale to mówimy o zupełnie innej rzeczy. Tak jak powiedziałem, są świetni młodzi ludzie, z którymi można konie kraść. I są tacy, którymi nigdy bym nie chciał mieć nic wspólnego. A to, że przestrzeń się patologizuje, to, że estetyka siada. Drodzy państwo, ja jestem zachwycony, że jestem zapraszany na spotkania, a ty, Łukasz, szukasz miejsc, w którym nam będzie się fajnie rozmawiało. Bo jestem zapraszany w różne miejsca i czasami aż mi głupio jest, kiedy siadam i widzę, co jest wokół mnie. A to jest ważne, drodzy państwo. Jak jesteśmy ubrani, co jest wokół nas, to zostaje wam wyobrażenie, pewna aspiracja, estetyka jest ważna. To wszystko jest ważne. I tego mi brakuje dla młodzieży. Ja bym zrobił rewolucję estetyczną. Nie żadną inną, estetyczną. To nie jest tak, że następne pokolenie jest gorsze od poprzedniego. Ono może wyrastać w różnej estetyce. Jak ja oglądam filmy z lat 20., 30., w jaki sposób ludzie byli ubrani, w jaki sposób się do siebie odnosili. Jak ja oglądam filmy z lat 60., 70., nawet 80., ale to, co widzę teraz, te dresiarstwo, te pompowanie ciała, ust, piercingi, to wszystko to jest obrzydliwe. Znaczy, to już się robi takie niesmaczne.
Za dużo tego.
To jest za dużo. Znaczy, ja rozumiem, że każdy ma prawo zrobić ze swoim ciałem, co chce. Ja to rozumiem. Ale czemu manifestuje to i wkłada mi to do talerza, do przestrzeni, w której jestem? Nie wiem, co się dzieje, ale i zapach się zmienił, jakiś dziwny się stał. Nie wiem, te perfumy, nie wiem, może przez te zabiegi estetyczne, może coś jest takiego, że jak człowiek się perfumuje po tych zabiegach estetycznych, to coś zaczyna śmierdzieć. Dla mnie to wszystko zaczyna być niefajne. No mówię, ja uważam, że wszędzie tam, gdzie jadę, szukam tego piękna, szukam architektury, szukam estetyki.
Tyle lat nikt nie zmieniał i wszyscy byli zadowoleni.
Słuchajcie,
nie?
Największe rzeczy nie powstają teraz. Naprawdę, ja byłem w Gracu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, drodzy państwo, płakać się chciało. Znaczy, to, co się próbują teraz ci współcześni artyści tworzyć, to już jest żałosne, ale oni są emanacją społeczeństwa. Społeczeństwo staje się żałosne. Ja bym w Wiedniu, jak byłem w operze, czy w filharmonii, bo akurat udało się być, słuchajcie, no, ubrania, w jaki sposób ludzie przyszli, się ubrali, ale nie turyści. Turyści znowu przyszli jak zwierzyna do chlewa. Jest pewna tradycja. Ją trzeba podtrzymywać. W filharmonii ostatnio, jak miałem przyjemność być w Warszawie, część społeczeństwa ładnie, suknie piękne, garnitury. I wiecie, i dla nas, dla tej części, która walczy, która nakłada takie rzeczy, która chce stworzyć tą atmosferę, bardzo przeszkadza ten chlew, który przychodzi. Przepraszam, ale ten chlew, który przychodzi. Naprawdę mi to przeszkadza. Ja uważam, że powinny być oddzielne występy czy koncerty dla chlewa Jeżeli niech ten chlew chce przychodzić, to niech sobie siedzi w swoim chlewie. Jeżeli w ogóle artyści będą chcieli dla nich grać. I oddzielnie dla tych ludzi, którzy chcą stworzyć atmosferę i estetykę. I naprawdę to przeszkadza. Ja marzę o tym, że by przy wejściu do restauracji, tak jak przy wejściu do klubów są selekcjonerzy i tam, kurczę, nagle potraficie się dostosować, tak przy Filharmonii uważam, że pomimo tego, że kupiłeś bilet, jest napisane na bilecie, że masz się ubrać, to masz się ubrać. Jest określony styl. Wchodzisz do restauracji, masz być ubrany, masz się w określony sposób zachowywać, nie masz debilnie się śmiać, nie masz krzyczeć i zachować się irracjonalnie. Nie wprowadzać tam dzieci, kiedy one są, nie wiedzą, jak twoje dzieci, dopóki nie umieją się zachowywać w przestrzeni publicznej, to je nie wyprowadzać z domu, no. Tak jak samo jak psa, który dopóki nie wychowasz, to nie puszczasz ze smyczy. Zresztą oczywiście raz Polacy powiedzą, o, Bartoszewicz chce, żeby dzieci na smyczy trzymać. Czasami trzeba by było, niektóre dzieciaki wasze. Bo to już jest chore, to co się dzieje. Pany wielkie, Maciusie, króle, po prostu zwrócić uwagę, to dostajecie jakiegoś amoku. Te dzieci zachowują się skandalicznie. Nie dlatego, że one takie są, tylko dlatego, że im na to pozwalacie.
Tak, dawniej była pokora bali.
Dokładnie. Młodzież zachowuje się po chamsku, bo im na to pozwalacie. Ja sobie nie pozwalam. I jak nie pozwalam, to do mnie szacunek jest. I ja dbam o to, żeby on był do mnie i do każdego innego dorosłego człowieka. Ta młodzież ma wiedzieć, z kim rozmawia i dlaczego rozmawia. I będę ścigał, bez na to, co będzie opowiadane i kto będzie na mnie na skargę chodził. Guź mnie to obchodzi. I uważam, że każdy z nas powinien tak wymagać. Jesteś dorosły, to dorosłość polega również na tym, że umiesz przekazać klasę i wychowanie następnemu pokoleniu. Jeżeli nie, to znaczy, że nie jesteś dorosły. I jeszcze raz, chcesz robić chlew, to robić sobie w domu, gdziekolwiek indziej, ale nie w przestrzeni publicznej. Chcesz się ubierać jak pajac, to idź do cyrku, a nie wychodź na przestrzeń publiczną. Jeżeli do tego nie wrócimy, nie pojawią się sygnały o tym, że społeczeństwo wraca do estetyki. Od estetyki się wszystko zaczyna i na wszystkim się kończy, drodzy Państwo. Estetyka potrafi rozwalić wszystko i potrafi wszystko zbudować. I słowa, zobaczcie, dlaczego się dziwicie w parlamencie, że chlew jest. No chlew, no bo wpuściliśmy, kogo wpuściliśmy. Więc językowy chlew jest, zachowaniami chlew jest. Wróćmy do normalności. Chlew do chlewa. Tam są przestrzenie, które powinny być. Czasami jest to potrzebne do produkcji żywności, ale w innych obszarach starajmy się zachowywać i budować wartości. Wtedy z tą młodzieżą też nie będzie problemu. Dlatego powiedziałem, młodzież jest cudowna, jeżeli się zachowa proste zasady.
I da się ten dobry przykład z góry.
Dobry przykład, to jest pierwsza rzecz. I dyscyplina, drodzy Państwo. Słowo, o którym Polacy zapominają. Dyscyplina. Jest dyscyplina, jest normalne zachowanie młodych ludzi. Nie ma dyscypliny, wchodzą na głowę. Tylko ja bardzo proszę, żeby wasze dzieci nie wchodziły na moją głowę. Bo ja naprawdę sobie tego nie życzę. Ja swoje dzieci wychowałem w taki sposób, że na głowę innym nie wchodzą. I tak samo oczekuję. Zabierz swoje dziecko, wychowaj, wróci do mnie i będę w stanie z nim rozmawiać.
Panie doktorze, chciałem powiedzieć, bardzo dziękuję za, jak zwykle, bardzo merytoryczną, potrzebną rozmowę. Ja wiem i wierzę, że te małe zmiany małymi krokami
robimy. Żeby nam się uda?
Uda się nam na pewno. Ja już widzę, że się udaje, bo ludzie naprawdę komentują, piszą i myślę, że to się roznosi dalej. To jest, co pan powiedział, no musimy walczyć o to, żeby było w Polsce lepiej, dobrze, żeby były te morale, wartości, żeby ktoś dawał przykład, więc dziękuję, że pan daje przykład.
I chronimy wszystko to, co tworzy, drodzy państwo, naszą cywilizację. Naprawdę, każdy aspekt i historię, i kulturę, i religię, wszystko chronimy, bo bez tego wszystkiego nikim będziemy. A wtedy będzie taki ktoś, kto jest nikim, bez korzeni, jest bardzo łatwy do rozegrania, do przejęcia. Tak jak korporacja czy przedsiębiorstwo, które nie ma korzeni, nie jest dobrze uskapitalizowane, jest zniszczone na rynku. Tak samo jest społeczeństwo. Jak nie macie korzeni, nie będziemy mieli korzeni, nie będzie nas. Będziemy łatwi do przejęcia. Zadbajmy o swoje korzenie. To tak na koniec.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.